Campus. Campus. Trochę mniej do stopy do odsłuchu, proszę.
Sabotują nas, sabotują nas.
Czy słyszymy się?
Wrócimy za chwilę.
Sobie wiele sił. Dałbym ci nieba część, ten skromny raj, wybacz za cierpienie i wstyd.
Dobra, jak ktoś bardzo lubi Estera, to ma problem niestety. Wybaczcie, ale walczymy trochę z konsoletą. Pierwszy raz się zdarzyło.
Konsoleta przegrywa.
Konsoleta przegrała właśnie, więc udało nam się ją okiełznać. Kronika wypadków filmowych, z wami do godziny 8. O Oscarach nie będziemy mówić, no bo no też bez przesady, jest rozdanie z niedzieli na poniedziałek, więc i już mówiliśmy o nich i mówiliśmy praktycznie o wszystkich filmach w najważniejszych nominacjach. Samo powiedzenie tego, znaczy właśnie o nich mówimy. Więc tak, będziemy mówić o Oscarach.
Ja nie
jest rozdanie,
ja
jeżeli ktoś też nie wie, to 11 z niedzieli na poniedziałek będzie rozdanie najważniejszych nagród amerykańskiego, chociaż coraz
nie
mniej one są amerykańskie.
Nie dostaliśmy w tym roku, Maciej, zaproszenia na galę.
No to i tak, chociaż nie, bo słuchałem ostatnio naszego oscarowego odcinka.
Tak, na zaś, kąpielówki są.
I zachęcałeś mnie mocno do tego, żebym poszedł w tym roku, ale...
W zeszłym.
Żebym w tym roku poszedł.
A, no.
Bo byłeś w zeszłym roku i wspominałeś ten seans, bo że był najpierw tam IO, później... Najpierw wszystko wszędzie naraz, później IO, a później ceremonia rozdania w kinie i że to było spoko przeżycie.
Pamiętam
i że warto
to.
Się wybrać
to IO było
w tym roku, ale nie przekonałeś mnie w tym roku.
Wszystko wszędzie naraz, bardzo dobrze przyjęte i wszyscy klaskali, płakali, wstawali z krzeseł,
rok już minął.
Rzucali popcornem i to było spoko.
Ale o Oscarach będziemy mówić za tydzień, nie? Jak już będzie rozdanie. My też mamy program w czwartek, tak żeby mówić o piątkowych premierach, więc od czasu rozdania to już wszyscy w ogóle zapomną do czwartku o tym, więc my tak pewnie tylko trochę zahaczymy i jeżeli coś się stanie ciekawego, może jakiś znowu liść padnie, którego będzie słychać na całym świecie, miejmy nadzieję, albo coś innego się stanie. Rozdano też orły rzeczywiście. Przy czym żeśmy nigdy jakoś wyjątkowo dużo o orłach nie mówili, bo to jest też specyficzne, jeżeli najlepszy film, najlepszym filmem jest
chyba
Zielona Granica,
że
który, przepraszam
to...
bardzo, ale nie jest najlepszym polskim filmem zeszłego roku, no to no to sam nie wiem, no już nie wiem, Znachor jest lepszy niż Zielona Granica. Zielona Granica jest przede wszystkim, to mówiliśmy też przy okazji Zielonej Granicy, że nie ma najmniejszego problemu w tym, że film jest zaangażowany politycznie i społecznie. Film został wymyślony praktycznie jako narzędzie kształtowania opinii i nie chcę brzydko mówić, nawet propagandy w tym tradycyjnym rozumieniu, to znaczy właśnie kształtowanie opinii. I nie ma w tym żadnego problemu, ale im więcej tego w filmie, tym film jako dzieło sztuki ma coraz mniejszy sens i coraz mniejsze szanse. Przy czym są filmy, które się wymykają temu schematowi. Nie wszyscy pamiętają, że nie wiem, film W samo południe był dyskusją Film W samo południe był antymakkartyjowski i powiedzmy, no był dyskusją z bieżącą sytuacją polityczną w Stanach Zjednoczonych, a Rio Grande było konserwatywną odpowiedzią. Ale jak ktoś teraz ogląda te filmy, nie mając tego kontekstu, dalej jest to dobry film. Czy film Zielona Granica taki jest? Nie powiedział. Więc tak, no, Zielona Granica została wybrana jako najlepszy film. Agnieszka Holland również dostała nagrodę chyba jakąś po prostu specjalną, za całokształt. Co jakby absolutnie ja nie kwestionuję dorobku pani Agnieszki Holland, który jest fantastyczny. Mam zdjęcie zresztą z nią na Facebooku, więc nie mogę się odcinać od tego, że Agnieszka Holland jest wielkim twórcą polskiego.
Panią Agnieszkę?
Polskiego kina. Nie wiem, mordo, nie pamiętam. film Europa zrobił na mnie gigantyczne wrażenie i przez długi czas jakby wymieniałem ten film jako jeden z takich, moim zdaniem, jednych z lepszych filmów, na pewno europejskich przynajmniej. Ona też bardzo mocno maczała palce w grze o Tron, w House of Cards. Więc dołożyła swoją cegiełkę do tej wielkiej rewolucji telewizyjno-VOD serialowej, która sprawiła, że w ogóle jest sens prowadzić taki program jak my, więc dobrze, ale w ogóle całe polskie życie kulturalne jest w tym momencie podporządkowane, w ogóle życie kulturalne jest teraz podporządkowane różnym politycznym kwestiom, w mniejszym lub większym stopniu. I mi jest bardzo ciężko się odciąć od polskiego kina i o nim mówić bez tego kontekstu, a ten kontekst jakby, to nie o tym jest nasz program. Nasz program jest o tym, że film Duna, część druga...
Ale no poczekaj, jest... no to tam króciutko w takim razie, bo... Zielona Granica to tylko najlepszy film, ale no tu powtarzają
chłopi
się...
Chłopi się przewijają non-stop. Obejrzałem ten film, Chłopi, i uważam, z jako eksperyment artystyczny, jako przełożenie dzieł polskiego malarstwa na język filmowy, uważam, że ten film jest niesamowity. Jako pełnometrażowy film w tej technice jest męczący. To znaczy ja po 15 minutach już nie miałem potrzeby oglądać tego filmu. Już jakby widziałem wszystko, co on ma do zaserwowania.
Gdzie dzisiaj chłopi przewijali...
W telewizji oni lecą normalnie. Aha,
dostali okay. Za najlepszą muzykę LUC, tak. Dostał za Chłopów. A tak, to Kos, Filip.
Kos, czyli Kościuszko w wersji Tarantino. Nie widziałem tego filmu. Czekam, aż się pojawi gdzieś w...
I to reżyseria. Tak. Paweł Maślona za Kos. Najlepszy scenariusz Michał Zieliński za Kosa. Najlepsza drugoplanowa rola kobieca Agnieszka Grochowska, Kos. Najlepsza charakteryzacja. Najlepszy dźwięk.
Nawet Akademia Pana Kleksa, która została... najlepszy filmowy serial fabularny 1670.
Też pięknie. To może to ci się z chłopami... Pomerdało.
Nie. Film Chłopi twórców mojego Vincenta, który oglądałem, bo normalnie leci na Kanał Plusie. Dostał w paru. Znaczy, ja nie mówię, że dostał nagrodę, ale przewija się we wszystkich nominacjach. No, jest to jeden z głośniejszych filmów tego roku, tylko no, wyjaśniłem swój problem z nim.
Kronika wypadków filmowych. Wyjaśniamy problemy swoje i swoje z filmami, moje z Maćkiem.
Niebezpieczni dżentelmeni. Ty oglądałeś tych Niebezpiecznych dżentelmenów?
Tak, oczywiście.
No to też byli nominowani,
jestem, ja w szoku, że to dopiero teraz. Chyba widziałem to po prostu za wcześnie na festiwalu.
Tak, bo na festiwalu miał premierę i to nie tegorocznym, tylko zeszłorocznym. Po czym miał premierę kinową później. Więc jest filmem tegorocznym. To o to chodzi. 13 minut po godzinie 7. W ubiegłym tygodniu obiecaliśmy, że cały program nie będzie o drugiej części Duny. Właśnie spełniliśmy tę obietnicę. Zobaczymy, co dalej, ale no...
Dobra, bo Mateusz się dopomina tutaj...
Co napisał? Pokaż mi to.
Że obiecaliśmy, że będzie cały program o Dunie, 33 kartki zapisane.
Że nie będzie! Powiedzieliśmy, że nie będzie! Ale nie ma.
Zresztą napisał też inny słuchacz, że oczekuje rekomendacji, bo się wybiera w tym tygodniu. No to jak się wybierasz, no to już jakby decyzja została podjęta.
Jedną rzecz sprawdź. Wejdź teraz, sprawdź, czy ten bilet ma na sobie napisane IMAX. Jeżeli nie ma, jeżeli mieszkasz w mieście, w którym jest IMAX, a my nadajemy w Warszawie, chyba że nas słuchasz w internecie, to natychmiast.
Ja wiem, dlaczego mnie tak szyja boli, Maciek. To nie dlatego, że wczoraj zawalowaliśmy, tylko dopiero teraz zakwas wszedł od tego, że w trzecim rzędzie siedzieliśmy i trzeba było zadzierać nos, żeby zobaczyć Timotego Bumshalamey w całej okazałości. Jak stał, kamera była na ziemi, a on, jego głowa wysoko tam...
Czy że teraz jest taki moment w roku, że dwa najbardziej kasowe filmy tego roku oba mają w roli głównej Bumshalamey?
Dwa najbardziej kasowe filmy w tym roku. Pierwszym jest Duna, a drugim...
Łęka, czyli Łąka.
A to za chwilę on na będzie drugim miejscu. VOD.
Tak, będzie o Dunie za chwilę. Posłuchajmy muzyki i wracamy za momencik.
Inspirowanej kosmosem.
Kronika wypadków filmowych. Z wami do godziny 8, 15 minut po godzinie 7. Zapraszamy. Maciek Małek
i Grzegorz Koperski.
Ignition sequence start.
And it's getting closer.
6, 5, 4, 3.
Ignition,
two,
ignition. We have one. Flame and a great deal of smoke coming out of the bottom of that rocket. 8.9 seconds to the hold still. Now it's moving. It is coming toward the top of the tower now. Flame belching out all around it. Now the deluge system is trying to cool it down. Millions of gallons of water pouring onto it. Here comes the sound.
Nie wiem, co w tym kawałku jest inspirowane kosmosem, ale niech ci będzie. Kosmos, rozumiem, jest po prostu hałasem.
To jest Space Surf Rock, taka niszowa odmiana. Okay, a na początku było odliczanie, wzięte z jakiegoś filmu z lat 50. czy 60. pewnie, odliczanie do startu rakiety XL3. No i taki oto właśnie był utworek.
Dobra, do rzeczy. 17 minut po godzinie 7. Byliśmy we wtorek w pięknym warszawskim IMAX-ie, w trzecim rzędzie. Tak mi się wydawało, że trzeci rząd to jeszcze nie będzie tak źle. I nie było źle, ale jakbyście mieli kupować.
Ja myślałem,
w
że będzie to tragedia, a nie było
tak,
źle.
No.
To
jakbyście mieli kupować w trzecim rzędzie, to nie kupujcie w trzecim rzędzie. Bo
ale jak nie ma w innym, męczące. No to daj.
Ja miałem cały seans wciskania się w ten fotel, bo te fotele w IMAX-ie mają to, że mają tą przychylające się do tyłu oparcie. Że jak siadasz, to on się wychyla do tyłu, żeby takie sprawiać wrażenie po prostu wygodnego fotela salonowego. Więc masz ciągle wrażenie, że jeszcze troszeczkę, ten centymetr jesteś w stanie popchnąć fotel do tyłu. No i masz przed sobą praktycznie w całym polu widzenia ekran, który jest zakrzywiony. Więc po chwili się przyzwyczajasz do tego, że jednak ta perspektywa jest leciuteńko zaburzona. Pierwszy rząd był cały wolny, w drugim rzędzie przed nami siedziało parę osób.
Był ostatnim wypełnionym tak w 80% rzędem, bo już przed nami siedział jeden kolo.
We wszystkich kolejnych były kompletnie zapełnione. W ogóle zaczynając, ten film ma rewelacyjne wyniki kasowe i jest bardzo szybko wszedł do mainstreamu i memawki takiej. Są już żarty z tego, że właśnie kiedy coś jest, prawda, popularne i ktoś pada na kolana przed tym, to są takie reaction mimy z Stilgarem, że listen al gaib, że ktoś robi cokolwiek, dłubie w nosie, a Stilgar się zachwyca, bo rzeczywiście ten motyw w tym filmie się pojawia, ale to znaczy, że ten film się udał. Ten film się udał przede wszystkim dlatego, inaczej zacznę. Dla mnie część pierwsza.
Niech ktoś zrobi takiego mema, przepraszam, a propos mema, niech ktoś zrobi takiego mema, tak to zmontuje, jak Paul wjeżdża, nie wiem, czy spoilery tu w ogóle, czy nie? Paul wjeżdża w pewnym momencie, robi wjazd na chatę swojego oponenta i przez chwilę jest taka cisza i wszyscy się zastanawiają, co powie i niech ktoś tam podłoży Jarosława Psikutę. Nie, że tam... Czym, frajerzy?
Czy ja... Mam bardzo ważny komunikat.
No, niech ktoś to zrobi i proszę. Dobrze. Proszę dać znać w przyszłym tygodniu, czy jest to, jak to wyszukać.
pierwsza część jest dla mnie filmem bardzo ważnym. To znaczy jest filmem, który w pewnym stopniu mnie leczył z cynizmu. To znaczy jest filmem, który udowodnił mi, że nie jest tak, że kiedy się czegoś, że kiedy na coś liczysz i chcesz, żeby coś było dobre, to zawsze jesteś rozczarowany. Że coś, możesz mieć wysokie oczekiwania i te oczekiwania mogą być spełnione z naddatkiem. Przy czym część pierwsza jest dużo bardziej hard science fiction i dużo bardziej o budowaniu świata, o world buildingu niż część druga. Część druga jest fantastycznym filmem akcji.
Co ja robiłem?
I to jest w nim ważne.
Co ja robiłem? Starałem się, kiedy tylko pojawiała się taka myśl, zerknij na zegarek, zobacz, ile czasu już minęło, to odpędzałem ją od siebie jak mogłem, po prostu nie chciałem dowiedzieć, ile jeszcze przede mną tego jest.
Trzech godzin, stary, w tym filmie.
Do pewnego momentu byłem taki troszeczkę w nerwach, że może ten film się skończy wcześniej niż przypuszczałem,
bo tak Koper, nie, no,
dużo
nikt nie mówił o trzeciej części. To ty po prostu miałeś
swoją... Ja się odciąłem absolutnie przed seansem od wszystkich informacji na ten temat. Nie wiedziałem, jakie sceny nie weszły do filmu, jacy aktorzy się pojawią na ekranie. Tak. Oprócz Timothy'ego widziałem i Zendai. Nie spoilowałem sobie absolutnie niczego i nie zastanawiałem się. Dlatego jakby cały film był dla mnie niespodzianką i jak odetchnąłem w pewnym momencie, kiedy już wiedziałem, że jest trzy czwarte za nami i już nie da się tego przeciąć w tym momencie i zobaczymy, jak się kończy ta historia, to już naprawdę uśmiechnąłem się do siebie. To tak jakbym zobaczył...
Jest to film ewidentnie podgrywający pod część trzecią, czyli ekranizację Mesjasza Dune, i jest skończony scenariusz i Hans Zimmer pisze muzykę do trzeciej części. Wytwórnia Warner Brothers jeszcze nie potwierdzili, że wyłożą kasę na to, no ale film zarobił już prawie 200 milionów dolarów w ciągu 5 dni, więc najprawdopodobniej będzie część trzecia.
Figurki
do tego może dojdziemy.
Już w Happy Mealach.
Do jakichś takich smaczków już niszowych dojdziemy. Mówię, w moim sercu część pierwsza zawsze będzie filmem ważniejszym i filmem, który mnie jako fana w ogóle Dune'y, człowieka, którego Dune'a ukształtowała gust i oczekiwania pewne, będzie filmem ważniejszym. Ale część druga jest filmem lepszym jako produkt. To znaczy, jest filmem, w którym ja miałem 5 albo 6 razy taki moment, że już zacząłem liczyć sobie wręcz, że siedziałem i kręciłem głową z niedowierzaniem, jak po prostu niesamowicie widowiskowy i Denis Villeneuve, reżyser tego filmu...
Duna część druga, czyli wesoła brygada z Siczy Tabr, ich zawadiackie przygody. To jest taki...
To jest
takie coś,
gościu, no, który... nakręcił poza pierwszą częścią, która nie miała jakoś zbyt dużo scen akcji.
Maciek,
nakręcił jeden film, który nie ma scen akcji w Arrival.
Ale
tylko w Sicario są, no nie wiem, ze 2 sceny. Jest jedna, ta niesamowicie efektywna.
To ja nie
efektywna.
Mówię o filmach, o scenach akcji, tylko mówię o tym, że no to był taki film, który...
Nie, ja mówię, że w tym filmie są normalnie sceny akcji. Takie, że wiesz, masz sekwencje, że nasi bohaterowie
sceny
są w zagrożeniu, ale je pokonują. I jednocześnie to jest takie, wiesz, że to mogłoby być scena z Bad Boysów.
Maciek, trwałyby dużo dłużej wszystkie walki.
Gdyby?
Gdyby wziął się za to reżyser od filmów akcji. Wtedy
każda
walka,
który
która się rozgrywa między...
Nie ma doświadczenia w tym. On nie ma doświadczenia w kręceniu takich scen. A
to
te
jest ekstra,
sceny w tym
że
filmie
kiedy
są
walczą dwie postaci,
dobre.
I jest załatwiona sprawa, nie?
Ale wiesz, te napady na żniwiarki przyprawy, pierwsza i kolejne, są nakręcone tak, że masz po prostu spocone ręce z emocji. Jest fantastycznie zrealizowany. Pierwsza, ja mam, jak siedziałem na tym filmie, to sobie myślałem, że ja jako...
Dużo tego było akurat, tych partyzanckich akcji.
Sporo było. Wiesz, wyskakiwanie z zakopanych gości z piasku, wszystko to wygląda, jakby kręcił to... Michael Bay nie jest dobrym reżyserem, ale te momenty i to, jak złożyć scenę akcji, umie zrobić dobrze. Jakby kręcił to człowiek, który się zajmuje, dla którego to jest po prostu profesja, kręcenie filmu, filmu akcji. O, siedzieliśmy chyba koło was też w trzecim rzędzie, byliśmy w IMAX-ie, nie wiem, we wtorek na 17:30, to super, że...
Maciek
że...
miał swoje kanapki, jak...
z jajkiem i kotletem. Miałem to... też pomidora całego, którego zjadłem jak jabłko. Ale mniej czas z tym.
Ja mam jeden apel. Był kiedyś bar w dolnej części tam w IMAX-ie, że ci ludzie, którzy szli do tego lepszego kina, nie musieli stać w kolejce.
Znaczy to w ogóle jest pomyłka, nie? Że już nie ma kas biletowych w kinie. Masz ten jeden taki kiosk, że możesz sobie kupić bilet po prostu sam, bez kogoś obsługującego, a tak po prostu ci goście, którzy sprzedają popcorn, to też sprzedają bilet i teoretycznie jedna kasa jest dedykowana do tego, że możesz do niej podejść i kupić bilet, jakby, że jest oddzielna kolejka, ale nikt tego nie rozumie. Gdzieś jest jakiś jeden znaczek i pani jest inaczej ubrana niż cała reszta. Jest po prostu gigantyczna kolejka ludzi, którzy no jak wejdziesz chwilę później, no to już w zasadzie mogło być tam nie być.
Zestaw nabyć
popcorn, cola, bilet.
Fremsak z gadżetami plus
to kurczę, że moim zdaniem
a gdzie są takie
ta
rzeczy?
Druga część Dune, w ogóle ten duo pol, ta
wyobraź sobie,
duologia.
Dudnik postawi sobie przy łóżku.
Pierwszy film od Władcy Pierścieni, który z taką kompetencją i z takim pietyzmem podchodzi do ekranizacji czegokolwiek. To znaczy to, że oni mają odwagę z bliska pokazywać, jak działa ten świat.
Z pietyzmem to nie.
Jak działają
uczuciem.
Jak działają dudniki, jak działają też niewiarki, że pokazują dosłownie
sposób
działania.
Chciałem powiedzieć,
że oni nastawiają te rzeczy.
Na rozmiar. Czy chcesz zwykłego czerwia, młodego czerwia, szybkiego czerwia, dużego czerwia?
Czegokolwiek nie robią, to mają odwagę, żeby z bliska pokazać rekwizyty, które ludziom siedzą w głowie od 60-70 lat.
Tam Zendaya, które, w pewnym momencie ustawia, tak się na chwilę się zastanawia. A może większego wziąć?
No ale wiesz, te wszystkie kurcze, jak te takie rurki do oddychania pod piaskiem, wszystko to jest odtworzone w najdrobniejszych szczegółach, tak, że możesz się temu przyjrzeć i zastanowić nad tym, jak to działa i ma to w sobie jakiś sens. Film jest naprawdę niesamowicie satysfakcjonujący. Jest moim zdaniem...
spełnia wszystkie obietnice i
jest
tylko
piękny,
trzeba by być gburem
piękny
takim,
na poziomie...
albo naprawdę żądać takiego hot take'a, mieć
tak,
taki swój własny,
żeby się
i powiedzieć,
ja
że...
Ja taki hot take, że wszystkim mówię, że ludzie się zachwycają, mówię, mi się ten film nie podoba. Mówię, serio? Ja mówię, nie, żartuję. Więc to jest... A mogę to zrobić tylko dlatego, bo po prostu ten film jest na tyle dobry i wszyscy się tak nim zachwycają, że są w stanie zrozumieć w tym dowcip, ale jest piękny na takim poziomie, że ma momenty, gdzie zachowuje się jak dzieło sztuki po prostu. Sekwencja cała na Giedi Prime, rodzinnej planecie Harkonnenu, w której nagle po prostu przenosimy się do czarno-białego, wystylizowanego filmu. Sound design w tym filmie, dlatego uważam, że się powinno iść do IMAX-u. Obraz to obraz, ale dźwięk w tym filmie jest niesamowity,
jak
jest obłędny po prostu.
Jak przelatuje obok i ci dudni klatka piersiowa,
tak,
nawet mi nie przeszkadzało, nie było takich momentów, że dźwięk był ogłuszający, ale były takie momenty, w których...
Duszące wręcz,
te
tak.
Basy były poruszały po
jest
prostu tkanki.
Fantastyczny.
Miękkie.
Wiedziałem, że w tym filmie będzie jazda na czerwiu i szczerze mówiąc się zastanawiam, że Boże drogi, no okej, wiadomo, że będzie, więc to jest takie wyzwanie. Jazda na czerwiu była taka, że mi po prostu nie oddychałem tak długo, że mi tchu zabrakło. Jest niesamowicie pomysłowo zrealizowany. Jest przepiękny, jest bardzo emocjonalny, jest bardzo wyważony.
Doktora Caligari.
Tak, ta sekwencja na Jedi Prime jest... jakby tutaj używam bardzo dużych słów, ale jest niesamowita. Jest najlepszym fragmentem tego filmu, moim zdaniem, i najlepszym fragmentem obu tych filmów.
Jeśli są
moim
wśród
zdaniem.
Was słuchacze z poprzedniego tygodnia, którzy... stękali, kiedy Maciek wykładał na temat...
Właśnie, ja się zastanawiałem.
To, być może, ale poczekaj.
Ja oglądałem się i się wnoszą te rzeczy. Ten film właśnie odnosi się ale, Maciek, do fundamentalnych
to,
rzeczy.
Jeżeli ktoś tak dobrze poznał Dune, tak na wylot i tak zazdrośnie, powiedzmy, no, strzeże tej wiedzy, albo mocno przywiązuje wagę do tego, co tam się wydarzyło na kartach powieści,
będzie miał...
to tutaj być może znajdzie parę nieścisłości.
To nie
może
jest film dla turystów.
Właśnie dlatego powiedziałem, że nie jest to, zrobione z takim pietyzmem, to nie jest na kolanach, jest tutaj pewna swoboda i pewne decyzje Denis podjął, ale
Denis.
To trzeba troszeczkę luzu mieć do tego.
Rymuje Denis.
Trzeba mieć trochę luzu
Denis.
I pozwolić sobie na przeżycie przygody, trochę dać się zaskoczyć. Jeżeli wy wiecie, że gdzieś tam się ma pojawić postać i ona się nie pojawiła, to historia sobie z tym, film sobie z tym radzi, nie jest to konieczne, a przekazuje wszystko, co trzeba. I ta historia jest wytłumaczona bardzo dobrze. Moim zdaniem, Maciek, niepotrzebny był ten, niepotrzebny jest samouczek.
Bo, ale absolutnie. Ten film jest też dużo mniej hermetyczny niż pierwsza część.
Przykład,
ja lubię w pierwszej części to, że on jest hermetyczny.
Motywacje zakonu Bene Gesserit są wyjaśnione bardzo dobrze. Tak, tak. To, kto jaką rolę odgrywa, jak się plecie intryga, jak ona się rozwiązuje, jak robi zwroty o tych planach, w planach, ukrytych w planach. Jest
on też dodaje coś, czego w książce, co było w książce w ograniczonym stopniu, czyli ten taki konflikt.
Misję ma Lady Jessica, tak.
Tak, i jej knowania też są ciekawiej tutaj wyłożone, bo jest to krótsza forma.
Tak, i powiedzmy też relacja między matką i synem, to jak oni się do siebie odnoszą. To wszystko tutaj jest wyłożone jak na tacy. Fantastycznie właśnie.
Tego
dzięki temu te
film,
postaci
akcji,
nie są płytkie. To nie jest film o kolesiu, który odkrył w sobie talent i ludzie widzą w nim Mesjasza, więc huzia, wskoczymy na czerwia i popędzimy odbić miasto, tylko jest tutaj dużo, dużo więcej niuansów. Oczywiście jest ten motyw... No. Można powiedzieć Muad'Dibowi.
Nadal jest trochę, wiesz, to jest, mówiliśmy to przy pierwszej
ale moment,
okazji.
Nie dla miałeś czareczek, wszystkie... kiedy teraz no może trochę jak taki fanboy, ale kiedy pada w tym w tym filmie nazwa planety, jakby wypowiedziane słowo inne
tak,
niż Arrakis,
tak,
to
tak,
masz...
miałem ciarki, to prawda.
I to jest
niesamowite, że słowo to pojawia się w tym filmie raz. I ma ono znaczenie, znaczy umiejętność wywoływania ciarek ten film ma zmasterowane niesamowicie. Lepiej za darmo do multikina mam za darmo, czy zapłacić za IMAX? Naprawdę warto zapłacić za IMAX. Nawet nie będę kpił.
Ale
warto zapłacić za IMAX.
Jak już,
powiem
jak
więcej. Warto zaczekać, kiedy się trochę rozluźni, albo kupić bilet z wyprzedzeniem i kupić sobie w środku sali miejsce.
Wyspać się, najeść się. Tak. Wysikać się.
Nie czuć tych 3 godzin, no ale są to 3 godziny, gdzie trochę głowa boli od hałasu na koniec. Mnie najbardziej po zwiastunach bolała
ale
w zasadzie
bym
nie po samym filmie.
Ale bym się wkurzył, jakbym przysnął na tym filmie. To bym miał naprawdę
nie, bo
żal do siebie.
Jakbyś w stanie, Koper, jeżeli byś przysnął na tym filmie,
no
naprawdę,
byś poszedł,
ja bym
wieczorem,
cię do tego neuroladę
poszedłbyś zmęczony, właśnie, albo... zbytnio najedzony. No, trzeba by tu wyważyć, powiedziałbym.
Koperski prawie, że się spóźnił, to jeszcze przyjechał głodny, więc dobrze, że nie był zły na tym filmie i że mało jedli na tym filmie. Bardzo mało, mało jedli. Film jest też fantastycznie zagrany. Denis Villeneuve, który jest w ogóle... Ja chyba
świetnym
też mówiłem
aktorem.
parę razy o tym, że jak kiedyś się dowiedziałem, że ten akurat gość będzie ekranizował Dune, to sobie pomyślałem, że to jest niemożliwe, że to się zrealizuje, że to jest jakiś po prostu dream come true, bo ja cały jego dorobek praktycznie uważam, że jest fantastyczny. Jest człowiekiem, który zarówno dobrze pracuje obrazem, jak i ma podobną wrażliwość do mnie, to znaczy ja po prostu lubię jego dzieła, jak i jest człowiekiem, który jest w stanie z aktorów, którzy grają różnie, zawsze wycisnąć najlepszą rolę. Z Jake'a Gyllenhaala w Prisoners, z Hugh Jackmana w Prisoners, z tego gościa, który gra tego łucznika Jeremy Rennera w Arrival, który moim zdaniem, ja jakoś bardzo dużo filmów z nim nie oglądałem, ale to jest rola jego życia. Z Amy Adams, która gra też, nie ma nierówną karierę. W Arrival...
Kto to jest Amy Adams?
Amy Adams ma nierówną karierę. Stary, co żeś mi zrobił? ale jest to jedna z najlepszych jej ról, Arrival, czyli nowy początek. Nie wiem, Emily Blunt, czy Sicario nie jest jednym z lepszych filmów, w którym jest? Benicio del Toro też gra bardzo różnie. W Sicario jest fantastyczny. Josh Brolin we wszystkich filmach z Denis Villeneuve'a gra na poziomie to nie jest kraj dla starych ludzi. Kiedy się dowiedziałem, że on reżyseruje Dune i pracuje też z bardzo młodymi aktorami. Bon Chalamet, powiedzmy sobie, on ma duży dorobek już, ale też taki, no, tak jak ci ładni chłopcy gwiazdorcy, oni nie muszą dobrze grać. Podobnie Zendaya. Moim zdaniem Zendaya jest bardzo umiarkowaną aktorką.
A spadło,
i w tym filmie
spadło na nią trochę krytyki.
Tak, no w tym filmie też jest tak, że ona jest jedynym, poza Christopherem Walkenem, który moim zdaniem jest niewykorzystany. W ogóle ja do tego, co mi się w tym filmie nie podobało, dojdę, obiecuję, bo mam rzeczy, które mi się w tym filmie nie podobały.
No poczekaj, bo tu piszą, że
nie słyszałem tu zachwytów, aż wasza rozmowa, pasja w głosie.
Po przerwie, bo no, to zbierzemy jeden, siły. Tak. Nie wiem, czy damy radę z gardła wydusić, choć słowo.
Zendaya jest wystarczająco dobra, przy czym też pierwszy film jest dobry, bo w nim Zendaya jest 5 minut. Mm-hmm. A tutaj
no, ale to właśnie, zobacz,
wątek w ogóle romansowy jest wyciągnięty na pierwszy plan.
Jest, ale...
Co się stało?
Coś narobił.
Podgłośniłem tło muzyczne z komputera i okazało się, że coś tam leci.
A 20-minutowa uwertura zespołu Rush. Ale...
Ty jesteś fanem Zendaya, bo jesteś głupiego serialu fanem również, nie?
Euforii.
No.
Ale wątek miłosny i w ogóle to, jak Zendaya tutaj się pojawia, on jest... No... Tak poprowadzony, powiedziałbym, że żeby nie pokazać, a pokazać. Nawet te takie sceny łóżkowe, można powiedzieć, są takie, że pozostawiają bardzo wiele wyobraźni. I tak samo te początki, kiedy Paul i Chani się spotykają w pierwszej części, to są tylko takie spojrzenia, domysły, co to za człowiek, ja mu nie ufam, co to za dziewczyna, ona mi się śniła. Potem i to jest poprowadzone w drugiej części również. To nie jest tak, że oni po prostu nagle sięgają razem po miskę ryżu, ich dłonie się spotykają i wtedy padają sobie w objęcia i już po prostu razem na czerwiu ku zachodzącemu słońcu. Tylko jest ten wątek po prostu rozsądnie poprowadzony.
Wiesz,
nie jest to
decyzją jest też to, że ta dziewczyna, z którą on się spika, jest jednym z głównych bohaterów i jakby z głównych proponentów tego, że on nie jest tym wybrańcem, nie? Że to w ogóle i a propos tego puryzmu właśnie, po pierwsze fajnie, że ten wątek jest inaczej poprowadzony i że dużo więcej ta postać kobieca ma do powiedzenia, ponieważ w książce zasadniczo Chani jest postacią, która mówi Paul, jesteś najwspanialszym, jesteś zbawcą ludzkości i wszechświata.
Nie, bo jej Stilgar mówi, że ma się opiekować Polem, kiedy się okazuje, że Paul umie walczyć
jest kompletnie płaską postacią.
I ona ma go wprowadzić w sicz i jakby w styl życia Fremenów i tyle, i nara. I jakby ona nie może się oprzeć po prostu.
Tym większa jest moja nadzieja na tego Mesjasza Dune'y, ponieważ Mesjasz Dune dużo mocniej jest zawieszony na postaci Chani i w ogóle na relacji między Polem a Chani, która tutaj jest dużo bardziej skomplikowana i też ten film się kończy w dużo ciekawszym momencie i podprowadza tego Mesjasza Dune w ciekawszy sposób, ale no tak, no to jest ten romansowy wątek jest inaczej poprowadzony. Jest jeszcze jakaś jedna rzecz, o której zapomniałem. Posłuchajmy muzyki.
Czy są jakieś wątpliwości, że rozmawiamy dzisiaj o Dune'ie? Jeśli są jakieś wątpliwości, to rozwiewamy je właśnie teraz, za chwilę po przerwie muzycznej. Całe dwa zdania na temat tego, co nam się nie podobało w filmie Duna, część druga, czyli szalona przygoda załogi z siczy Tabr, a przed nami utwór Gom Jabbar. No, taki o.
Thank you.
Gom Jabbar, Bernard Shiner,
próba człowieczeństwa
i remix Irene Dressel. No taka elektroniczna, eksperymentalna muzyka inspirowana Duno. Może coś takiego słyszy człowiek, któremu się przypieka ręka w pudełku.
Trochę się martwię, nie, że teraz dużo niedzielniaków się w grze pojawi, bo już i Trzasek tą Dune czyta i wszyscy nagle się, więc teraz
czekam,
z tego...
aż się pojawią takie na straganach nad morzem, takie akcesoria, które będzie można sobie włożyć...
Fraki
do nosa,
plażowe.
Tak, i za ucho rurkę zaciągnąć.
I piweczko w kieszeni.
Do nosa. Sonda. No, to oczywiście żarty, no bo nie jesteśmy gatekeeperami tak zwanymi, czyli no nie bronimy ludziom właśnie chyba, czego ma dowodzić ten dzisiejszy program. Zachęcamy was gorąco, żeby poznać. Ja się zorientowałem, że... Nie oglądałem z Mileną, z żoną swą, pierwszej części i ona...
Więcej kimnęliście przy tym filmie.
Kimnęliśmy sobie dzień przed seansem drugiej części, ale no, wstyd trochę,
ile
ale to...
Ile razy widziałeś w ciągu tych dwóch lat?
Półtor, czyli raz w kinie i teraz jak przysnąłem.
Powiedziałem cztery razy.
Ja nie chciałem,
kinie,
bałem się
później,
wracać do tego, ale jakie to jest dobre. Pierwsza część nadal jest warta zobaczenia.
Też...
I to jest jakby, właśnie o to chodzi, że ja bałem się, znaczy to nie, dobra, ale strachliwe. Nie chciałem oglądać pierwszej części jeszcze raz, długo, na ekranie telewizora, po prostu.
Tak, ja też miałem, musiałem się przełamać
wtedy
z tym.
Te prawie trzy godziny, no to jest właśnie to, że idziesz spać, no nie? To nie
idziesz
jest to.
Spać
nie
też...
robisz tego, to nie jest święto oglądania filmu. I po prostu idziesz spać, masz za wygodnie na tej kanapie. Nie musisz zadzierać szyi, żeby zobaczyć cały ekran. Natomiast, no, tylko że ja teraz nie wracam do domu i nie będę kończyć pierwszej części. O, no. Zgrozo, no. Właśnie to jest to, kiedy już usiadłem, strasznie mi się podobało, czy bardzo mi się podobało. Obejrzałem naprawdę dobrą historię, dobrze poprowadzaną ekspozycję, jeszcze raz niuanse, których nie widziałem, relacji Paula z ojcem, relacji Duncana Idaho, którego bardzo, bardzo lubię w tej historii, choć no, mówiłem w zeszłym tygodniu, że dziwaczne jego imię, ale no to wszystko jest fajne, tam więcej jest humoru, trochę więcej oczywiście jest tej tragedii. Ale tutaj humoru też nie zabrakło.
Tak, są zabawne, humorystyczne sceny. Są sceny, w których ludzie głośno się śmiali w kinie. Mm. Kino się po prostu śmiało przy tych scenach. Kiedy na przykład Paul mówi Stilgarowi, że nie jestem Mesjaszem. To jest coś, co zaszczepiły, to jest propaganda Benedict Jesserit. One to robią specjalnie. Przelatują na różne planety i przygotowując się, że kiedyś któraś z nich może trafić, zaszczepiają w prostym, tępym ludzie tak, różne przesądy, które jak później przyleci jakaś Benedict Jesserit, to odwołuje się do nich i nagle się okazuje
dostaje pomoc.
Tak, dostaje pomoc, a na to Stilgar opowiada starszyźnie, że Mesjasz jest zbyt skromny, żeby się przyznać do tego, że jest Mesjaszem. I jest to zrobione w sposób, który rozładowuje też napięcie, bo jest to film pełen patosu, więc nadmiar tego patosu byłby absolutnie niestrawny. Jednocześnie jest to film o imperiach, księciach i wielkich rodach, więc patos jest trochę na miejscu, ale jednak potrzebuje i jest to dobrze rozegrane i zrobione. Jaka jest moja krytyka? Moja krytyka, obie w zasadzie elementy są, że za mało dobrego i trochę z perspektywy purysty. Pierwszy jest taki, że bardziej szczegółowy, a ogólny jest drugi. Bardziej szczegółowy jest taki, że moim zdaniem jest trochę niewykorzystanego potencjału w tych filmach związanego ze Schwarz charakterami. Znaczy, Fate Rauta jest bardzo udaną postacią i Austin Butler gra też moim zdaniem najlepszą rolę swojej. W Elvisie był świetny, ale ja nie wyobrażałem sobie, że ten gość może być grać tak dobrze psychopatę. I to takiego naprawdę demonicznego psychopatę. Moimi ulubionymi postaciami w
dużo nie miał do grania. To wiesz,
no,
jak
no
pokazać,
wiesz,
że na Baron i zresztą i Baron są psychopatami. Oni są
jedną z bardzo ważnych różnic między
zawsze
książką.
Zawsze się to odbywa kiedy znienacka podżynają komuś gardło.
To jest w ogóle głupota. Do tego nie wiem, czy dojdę, ale to, że o tym właśnie chcę mówić. To daj mi tylko skończyć, że jedną z gigantycznych różnic między książką a filmem jest to, że postać Austina Butlera, Fade Rauty, jest odkupiona w tym filmie, w pewnym sensie. Ten jego motyw, że dobrze walczyłeś jak na atrydę, powraca i on ma dużo głębsze... W książce Fade Rauta walczy niehonorowo i zostaje zapamiętany i ród Harkonnenów kończy się zhańbiony jest na koniec, a tutaj nie jest zhańbiony. Mniejsza z tym, uważam, że jest niewykorzystany. Moimi ulubionymi postaciami zawsze w Dune, we wszystkich Dune'ach były postacie Harkonnenów i wątki z Harkonnenami. Uważam, że Baron Vladimir von Harkonnen jest jednym z najlepszych Schwarz charakterów po prostu w kulturze. Uwielbiałem go zawsze, jest człowiekiem zdeprawowanym,
ochydnym. Przepraszam, chyba musimy... No, straszny, mocny statement, ale trochę...
że to, że ulubiony w sensie, to nie to, że się identyfikuje, ale jest super.
Ekstra, fajny ziomek. No w ogóle kopia w błotku, no, super,
to,
ekstra.
To jest człowiekiem próżnym, wstrętnym, okrutnym, do tego jeszcze w sposób bardzo niedzisiejszy, co nie jest wykorzystane, jedną z takich odrażających, odpychających elementów postaci barona Harkonnena jest jego homoseksualizm w książce.
Jamis jaki odkupiony. No tutaj nie można było tego
oczywiście,
pokazać.
Oczywiście, to już w 2024 roku jest to niemożliwe, ale w książce był to bardzo ważny. Jego skłonności efebofilskie, pedofilskie i homoseksualizm przede wszystkim. To znaczy on tego swojego bratanka to się po prostu oblizywał po brwiach na niego i to był bardzo jakby ważny element tego, że baron jest odrażający, jednocześnie jest niesamowicie inteligentną, knującą i skomplikowaną postacią. I uważam, że Harkonnenowie są bardzo niewykorzystani w tych filmach. Właśnie również w tym wymiarze, że i stanowią przeciwwagę dla atrydów, którzy nie powinni być zbyt przyzwoici, jeżeli chcemy iść w kierunku głębszego znaczenia tej historii. Oni są tacy sami, tylko wybierają inne środki. I to nie jest świat moralności. To jest świat bez moralności, w którym można robić wszystko, bo osiągasz te same cele. Tylko
ciekawa rzecz.
Książę Lego Atryda jest szlachetny i dobry, bo przynosi mu te same skutki, co baronowi Harkonnenowi, który jest okrutny.
Tutaj dowiadujemy się, że ród Atrydów był hodowany niejako i prawdopodobnie książę Leto dorastał i żył w przekonaniu, że pisane są mu rządy galaktyką i nie wiedział jedynie, że nie radzi sobie na tyle dobrze, żeby według zakonu Bene Gesserit móc to robić. Natomiast Harkonnenowie wydaje mi się, że nie mieli złudzeń i sam baron tutaj w pewnym momencie pada taka kwestia, że jego w ogóle nie interesuje pozycja imperatora, ale on chce rządzić z tylnego siedzenia.
Koper interesuje go, tylko nie dla niego. Tak, oczywiście.
Także jest powiedziane zresztą, że ród Harkonnenów jest najbogatszym rodem w całej galaktyce i ta rola absolutnie odpowiada. Wcale nie muszą być na świeczniku.
Ale obrzydliwość i podłość tego rodu jest dużo bardziej skomplikowana niż to, jak jest przedstawione w filmie. W filmie niestety jest przedstawione to tak, że Raban, którego też jest dużo mniej, po prostu podżyna ludziom gardła, albo na przykład pilotowi ornitoptera, który leci, łamie kark. To jest... Ja zastanawiałem, jak się ta scena zaczęła, to się zastanawiałem, czy teraz Raban też komuś zrobi krzywdę, lecąc z helikopterem.
To był dowódca, to niekoniecznie był pilot.
Dobrze.
To był jak Patrick Stewart na Enterprise, a pilotował Data. Albo odwrotnie, to był Data, który mu mówił, niestety, takie rzeczy, które mu się nie podobały.
Musimy przypomnieć, że Harkonnenowie są okropnymi gośćmi. Jednocześnie... Tak jak wspomniałem wcześniej, scena na Jedi Prime jest najlepszą sceną tego filmu.
Ja tam widziałem po prostu kosmiczne jaja. Była taka scena w pokoju kontrolnym, w którym obserwowaliśmy, jak na mapie znikają te
kolejne żniwiarki
i trzęsącym się głosem facet, który odpowiadał za ten pokój, musiał zakomunikować swojemu przełożonemu, którym był psychopata, że może czas się wycofać, to jest ostatnia rzecz, którą on chciał usłyszeć, więc pożegnał się ze stanowiskiem. Najogólniej mówiąc, to są takie sceny, które można troszeczkę parsknąć, bo się po prostu widzi w głowie kosmiczne jaja.
Jest to takie strasznie w rytm i w myśl kina, którym Dune druga część nie jest, a Harkonnenowie są, mówię, mają taki niezwykły potencjał. I ja po pierwszym filmie mówię, dobra, było ich bardzo mało i byli bardzo płascy. Stellan Skarsgård jest gościem, który potrafi grać upiorne postaci i jakby wierzę w pełni, że to wróci i będzie w pełni satysfakcjonujące. Poza tą jedną sekwencją, która jest najlepszą sceną w filmie, było to niesatysfakcjonujące.
I dlatego
baron Vladimir Harkonnen, za mało go było i zbyt mało było wyjaśnione, jak ważną postacią jest, moim zdaniem oczywiście.
I dlatego ja pozdrawiam gorąco słuchacza, który zamiast pójść na Dune, wolał pomóc koledze wymienić silnik w maluchu. Również cię pozdrawiamy i pamiętajcie, że to jest tylko film w kinie, a
nie, no oczywiście.
Jak można pomóc koledze.
Druga moja krytyka już jest taka zupełnie czepialska. To znaczy, ja uważam, że pierwsza część zbudowała tak dużo wątków. Nie spoilerujemy za dużo. Miejcie, ludzie, litość. Spoilerować 60-letnią książkę. Jeżeli zupełnie możecie iść na ten film i tak 3 godziny powiązanych rzeczy, które naprawdę ciężko jest zespoilować.
Mówiliśmy o tym no kilka tygodni temu, ale nie jesteśmy w stanie zespoilować, zepsuć przyjemności z oglądania takiego filmu jak Duna, choćbyśmy próbowali go opowiedzieć scena po scenie, bo to jakby co zobaczycie w kinie, to zobaczycie na własne oczy, jak was no ciarki przejdą, kiedy
wyobraź sobie, Koper, że ja szedłem na ten film wiedząc, jak on się skończy. I nie miałem go zespoilowanego. W ogóle ten terror spoilerów jest, niech on się skończy. Nie ma go, dzisiaj koniec jest w kronice wypadków filmowych terroru spoilerów.
Konsoleta
nie,
dzisiaj.
obok. Mm-hmm. Ja wczoraj oglądałem, wiesz, Najman Muran, więc cieszę się, że nie rzucam fotelami. Koniec jest terroru spoilerów. Od dzisiaj mówię wam, że to Kevin Spacey uciął głowę Gwyneth Paltrow, żonie Brada Pitta. Tylko jesteśmy w 97 roku i właśnie ten film wszedł na ekrany. Więc po prostu przestańcie nas słuchać, jeżeli wam przeszkadzają spoilery. I drugą moją krytyką jest to, że pierwsza część konstruuje tak dużo interesujących motywów i elementów i rzeczy, które bym chciał, żeby powróciły w tej części. I strasznie oglądając ten film, czułem to, że po tym, jak była premiera pierwszej części, która, ja nawet nie chciałem tego wypowiadać na głos, ale moim zdaniem ona miała wyniki gorsze od spodziewanych. To znaczy oni mieli, wytwórnia Warner Brothers, mieli większe oczekiwania finansowe wobec części pierwszej i liczyli na to, że będzie to większy hit i większy fenomen kulturowy. I kiedy on się pojawił i zarobił bardzo dużo pieniędzy, to powiedzieli, oczywiście nakręcimy drugą część, ale byli trochę rozczarowani i przyszli ewidentnie do ekipy produkcyjnej i powiedzieli, słuchajcie, nakręciliście to swoje hard SF, stworzyliście fundamenty, a teraz robimy film, który jest filmem, macie final cut, zrobicie swój film po swojemu, ale on ma być popcornowy. On ma przyciągać szeroką publiczność i być fantastycznym widowiskiem przede wszystkim. Więc taki jest ten film i on zostawia trochę, porzuca dużo motywów i dużo sposobu opowiadania historii, którą miała pierwsza część, która była po prostu dla mnie jako fana materiału źródłowego i kogoś, kto chętnie obejrzy ten film w pełnym skupieniu i nie potrzebuje mieć co jakiś czas właśnie czegoś, co będzie go po prostu wyłączało myślenie. No, jakby żałowałem trochę tego. Trochę tego żałowałem. Ja byłbym zadowolony z Duny nakręconej przez Villeneuve'a, która jest po prostu scena po scenie, słowo po słowo ekranizacją książki, która byłaby 12-godzinnym, super nudnym filmem. Trochę tak jak te seriale Dune'owe, które wyglądają tak, że niektóre teatry telewizji, TVP, są po prostu dziełami sztuki przy tym. Ale celem było to, że ekranizujemy Dune. I po tym, jak się nie udawało i po tym, przede wszystkim niesamowite jest to, że to jest książka, która była kwintesencją i takim encyklopedycznym przykładem nieekranizowalnego dzieła. Ja przeczytałem w ciągu tych 2 lat po angielsku jeszcze, bo czytałem po polsku tyle razy, że przeczytałem sobie po angielsku w oryginale Dune. I to jest film, i to jest książka, która bez kitu w połowie składa się z tego, co bohater myśli. I to, co on myśli, jest jakby kluczowe, bo on myśli o tym, co on myśli, że jego rozmówca ma na myśli i jak on zareaguje na to, a jakie są jego prawdziwe intencje, dlaczego tamten chce go oszukać, co on zrobi, a tak naprawdę wiem, że chcesz mnie podpuścić i jest
co
po prostu...
Co ten Paul tak rozkminia, no nie? Tak, jakby tak daj chłopaku, tak dawaj na czerwia i chuzia na pustynię.
Połowa narracji i jakby ten książka się tłumaczy i tłumaczy swój świat głównie w tym, co bohaterowie myślą. I masz, to jest tak naprawdę dość rzadkie w literaturze. To, że masz centralnie sceny takie, że jak w dowcipie o nie Stilgarze, tylko Sztirlicu, że szedł tam Sztirlic lasem i usłyszał hu, hu, i pomyślał, sowa, pomyślał Sztirlic. Sam jesteś sowa, pomyślał Miller. że masz dialogi w myślach dwóch postaci, które się nie słyszą, tylko myślą o sobie naraz i o swoich motywacjach i różnych... I ona skończyła się po kilomol, nie była wersja reżyserska. Nie będzie chyba wersji
reżyserskiej. Nie będzie. Są takie pogłoski, że te wycięte sceny, to czytałem
taka jest
wczoraj.
Paru aktorów.
Denis powiedział, że to są martwe sceny, dla niego nie ma sensu. Traumatycznym jest dla niego wspomnienie tych scen, które nie zmieściły się do filmu, a jednocześnie tak, film jest dla niego najważniejszy, a nie jego uczucia, a z drugiej strony... Gdyby miał zobaczyć jeszcze raz te sceny, które nie weszły, no to rozdarłoby mu to serce, więc no po prostu się nie dowiemy, czy na ekranie miał być jeszcze ktośik. Tam jeden czy drugi aktor nawet powiedział, że on nie zdradzi, w jakiej scenie brał udział, ale też go to bardzo boli, że się nie pojawił na ekranie. Nie dziwię się. Tam
no kurczę, przypadły. Już zagrać, no. Być po prostu i idziesz do kina
Tomasz
i
Kot.
Jednak paproć mnie zasłoniła. Jednak ten piasku powiew zasłonił.
Duna 2 dziś przejęła całą audycję. Nauczyłem się ujeżdżać czerwia.
Swoją drogą, w ikonografii dionicznej, takiej kluczowej, zawsze jest tak, że te czerwie to one tak na brzuszka, jak się na nich jadą fremeni, to one tak na brzuszkach suną, że tego całego tego czerwia widać, a tutaj oni tak ledwo wystają z nad tego piasku.
Wiesz co, ja się tutaj napisał słuchacz, że wyjaśniło się, bo powiedziałeś to chyba na samym początku, że Duna 2 to jest taki film akcji i właśnie chciałem powiedzieć, że co sobie ludzie wymyślili, że chcieliby zobaczyć, to tam było. Czy chcieli zobaczyć czerwia inaczej niż jakąś metaforyczną jego postać.
Nie, ale też jest parę scen z tymi czerwiami, które są takie, że po prostu...
Że już dajcie spokój, tak? No. Duna 2. Fedajkini, przyjaciele czy wrogowie, obejrzyjcie to w kinie na jak największym ekranie, chyba że akurat kolega poprosi was o pomoc w wymianie silnika w swoim maluchu, to wtedy wiadomo, co jest ważniejsze, co jest priorytetem. A my w przyszłym tygodniu, o mój Boże.
W przyszłym tygodniu nas chyba nie będzie w ogóle, sobie zrobimy tydzień odpoczynku, ale to dowiecie się za tydzień w czwartek. Dzięki wielkie, to była Kronika Wypadków Filmowych. Zaraz w ogóle otwierają chyba tą kładkę koło nas, więc będzie można do nas przychodzić, nas odwiedzać, nie? Chociaż to chyba nie jest najlepszy moment, żeby o tym mówić. Jak zawsze nadajemy z Ząbek dla was Radio Campus. To była Kronika Wypadków Filmowych, Maciek Małek.
I Grzegorz Koperski.
Pa!
Hello!
Gdziekolwiek jesteś, wejdź na www.radiocampus.fm.